Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
Dzień dobry Państwu. Minęło 95 lat od powstania Poznańskiego Radia. W radiowym archiwum są dźwiękowe skarby, głosy artystów, ludzi kultury, nauki, ważnych kiedyś polityków. Wielu z nich miało wpływ na powstanie i na działalność naszego radia. 1927 rok, blisko wiek temu. Jaki wówczas był świat? Jacy to byli ludzie? Wykorzystałam nagrania z początku mojej pracy radiowej. Miałam jeszcze szczęście poznać pierwszą spikerkę, Gabrielę Krygier-Bernacką, pierwszego sprawozdawcę sportowego Ludomira Budzińskiego i kilku innych ciekawych pionierów Poznańskiego Radia. Ćwierć wieku temu, też na jubileusz, przygotowałam dokumentalny montaż, a realizowała tę audycję nieżyjąca już wybitna inżynier dźwięku Irena Goszczyńska. W audycji wykorzystałam m.in. wypowiedź Zenona Kosidowskiego, zapisaną przez Piotra Frydryszka, oraz wspomnienia Mariana Obsta o muzykach związanych w dwudziestoleciu międzywojennym z Poznańskim Radiem.
Dwa lata po Warszawie, dwa miesiące po Krakowie rozpoczęło nadawanie programu Radio Poznańskie. W dniu inauguracji, 24 kwietnia 1927 roku, program rozpoczął się kilkoma uderzeniami zegara, które miały stać się sygnałem rozgłośni. Potem rozległ się hejnał z wieży ratuszowej. Wzruszony prezydent Poznania, Cyryl Ratajski, przemówił do słuchaczy. W nowej tej stacji nadawczej, powstałej wysiłkiem samorządów wielkopolskich, stworzyliśmy dalsze ogniwo łączące naród polski z cywilizacją świata. I jakby dla potwierdzenia tych słów, jeszcze tego wieczoru przeprowadzono pierwszą w Polsce bezpośrednią transmisję z budynku Opery Poznańskiej. Transmitowano pomstę jątkową Bolesława Walek-Walewskiego. Było to wydarzenie, o którym szeroko pisała prasa krajowa i zagraniczna.
Ja pamiętam, że otwierałem radiostację poznańską. To była 1000 watów stacja, mała, to słaba, ale nagrywali przeważnie płyty i przemówienie jakieś i muzyka była. Muzyka była
Zimowit Ratajski.
I opera była wieczorem.
To znaczy pan otwierał stację, a ojciec przemawiał.
No tak, ja byłem przy tym, jak ojciec przemawiał i otwierał stację.
Teren radiostacji był przy ulicy Bukowskiej.
Pierwszy dyrektor techniczny, inżynier Romuald Jungermann.
Kiedy ja rozpoczyłem w pierwszych dniach lutego 27 roku pracę, były już ukończone dwie wieże radiowe wykonane przez Cegielskiego. Wysokość ich wynosiła 55 metrów. Stacje i urządzenia amplifikacyjne dostarczyła firma Western Electric z USA. Montaż tej stacji trwał około 6 tygodni.
Jak myśmy duże grono radioamatorów to przyjęli? Mianowicie
profesor
zanim
Tadeusz
otwarto stację
Cyprian.
Poznańską, pracowała już stacja warszawska, no pracowały oczywiście grupy wcześniejsze stacje zagraniczne i pewna grupa zapalonych, jak to się nazywało, radiotów wówczas, zajęła się budowaniem odbiorników i nasłuchem. To była oczywiście robota dość prymitywna, odbiorniki były prymitywne, dwulampowe, trzylampowe, na akumulator ze słuchawkami o konstrukcji bardzo zresztą jeszcze niedoskonałej. Dopóki nie było radiostacji w Poznaniu, dopóty myśmy z radością łapali, jak to się mówi, różne stacje zagraniczne, triumfowaliśmy, ktoś słyszał Madryt, ktoś słyszał Rzym, ktoś usłyszał Wiedeń, komunikowaliśmy to sobie z radością i dłubaliśmy w tych aparatach coraz dalej. Nie było oczywiście żadnych aparatów fabrycznych. Potem zaczęliśmy konstruować głośniki, sprowadzać te głośniki, zaczęły firmy radiowe się zajmować skupywaniem części dla nas. Niektóre fabryczki takie małe, budowały małe radioodbiorniczki, ale potem przyszła stacja poznańska i pamiętam ten dzień, to nagle wszystkie nasze odbiory zostały zagłuszone przez Radio Poznańską. Skończyła się nasza kariera i wtedy zaczęliśmy dopiero uczyć się budowania jakichś odbiorników, które potrafiłyby wyłączyć stację poznańską. Tak, żebyśmy do niej podeszli w sposób trochę, no, nie tyle negatywny, ile bardzo kwaśny, bo nam to zepsuło zupełnie całą naszą robotę radiową.
No tak, nie było superheterodyny.
Nie było jeszcze, prawda? No superheterodyny istniały w podręcznikach, dla nas to było jeszcze dalekie, do tego zresztą nie można było kupić części, konstrukcja była trudna, ale stopniowo opanowaliśmy i to. Stopniowośmy zaczęli budować odbiorniki wielolampowe, superheterodyny, ultradyny i tak dalej. Zaczęliśmy radiostację poznańską eliminować, nam nie była potrzebna. No a potem zaczęliśmy sami występować tu ludzie przed mikrofonem. Ja pamiętam, miałem cykl takich odczytów o fotografii dla odmiany, ponieważ byłem sędzią, więc to doskonale pasowało do wykładu o fotografii i jakoś to szło na antenę.
Zanim myśmy zaczęli trochę zazdrościć Warszawie, że mają radiostację i rozpoczął się właśnie ten taki ruch.
Profesor Jan Alkiewicz.
Inicjatywy wychodziły od specjalnie od młodych ludzi nawet i tworzył się te kluby radioamatorów. I na skutek właśnie rozwoju tego radioamatorstwa powstały, a potem patronował profesor Kalandyk. Patronował bardzo gorąco i Leon Kozłowski, jego asystent zdaje się był wtedy. I oni dwaj właśnie byli tymi takimi filarami tego radioamatorstwa tutaj na terenie Poznania. No, jakie były wyniki i sukcesy tego? Ja pamiętam, było jedno wielkie zebranie u prezydenta miasta ówczesnego. Właśnie zaprosił na to, żeby z słuchawkami domowo zrobionymi posłuchać radia, może i zagranicznego. Nie pomylę się, jeżeli powiem, że do tego klubu należał tak profesor, przewodniczył właśnie, był prezesem profesor Alkiewicz, potem był Pęczalski, Kalandyk, Szukalski, tak. Jeżeli się nie mylę, był także profesor Wielgosz, no między nimi byłem ja.
Tak, z WSR.
Tak jest, WSR. Nas zaproszę przy większym gronie, żebyśmy posłuchali po raz pierwszy za granicę przesłuchania. Dostajemy słuchawki, słuchamy. Ici Paris, no to proszę wyobrazić, jaka rewelacja. Tak. Jak ludzie, co Paryż słyszymy, słuchajcie, Paryż słyszymy. Tego nikt nie zrozumie, kiedy wtedy, prawda, kiedy dopiero się rodziło właśnie to radio, kiedy myśmy już mogli słyszeć Paryż. I to radioamatorstwo potem i także im przyczyniło się do wzmożenia może tej energii władz przełożonych poznańskich, które starały się wszelkimi siłami, ażeby jednak w Poznaniu powstała radiostacja.
Poznań według planów odgórnych miał otrzymać radiostację dopiero w 29 albo w 30 roku. Poznaniakom wydawało się to trochę
doktor Krystyna Laskowiczowa
i zaczęli starać się ubiegać o wcześniejsze założenie i zbudowanie takiej radiostacji. Przede wszystkim dwa czynniki na to wpłynęły. Sprawa pierwsza to było miejsce Poznania. Teren poznański był objęty oddziaływaniem radiostacji niemieckich. I ojcowie miasta chcieli jak najszybciej mieć swój ośrodek radiowy, żeby odbiorcy, ludzie z tego terenu nie byli poddawani stale radiostacjom jak najmniej pożądanym w tym wypadku. To była sprawa jedna. Po drugie, trzeba pamiętać o tym, że działały w Poznaniu dwa ośrodki, już przygotowane w pewnym sensie psychicznie na pewno, ale też chyba trochę technicznie na właśnie powstanie Radia Poznańskiego. Pierwsza to był radioklub znany, który funkcjonował w redakcji Dziennika Poznańskiego i drugi, taka amatorska stacja nadawczo-odbiorcza dyrekcji poczt.
Amen.
Radio Poznańskie znalazło pomieszczenie przy Placu Wolności w Poznaniu, w centrum Poznania, gdzie wcześniej mieścił się Teatr Niemiecki. Dyrektorem radia został Kazimierz Okoniewski, pierwszym portierem Czesław Kubiak.
Jeszcze raz głośnia nie była otwarta, byłem już przyjęty przez inżyniera Rogackiego, gdzie biura mieściły się jeszcze w Banku Komunalnym na 27 grudnia. Zgłosiłem się jako radiotelegrafista, gdyż uzyskałem dyplom w pierwszym pułku radiotelegraficznym w Beniaminowie, lecz u nas inżynier Gaski powiedział, nie będzie nic na klucz tak zwany, na alfabet Morzego, lecz jest to radiofonia. No i dostałem się jako portier. Byłem tam prawie, że aż do końca jako portier. Byliśmy, ja bym powiedział, pięknie umundurowani. To już tam jakoś o to dbano, nie, że nas wystrojono dość możliwie.
Olbrzymi był hol i tylko portier wtedy wprowadzał, jak dostał znak od spikiera, że może wprowadzić.
Nie ma niewiast na tej
Pierwsze audycje zapowiadała Maria Prusienkiewiczówna. To była spikierka warszawska, która przyjechała tylko na gościnne występy, że się wyrażę, do czasu, dopóki dyrektor Okoniewski nie znajdzie mi z tobą jakąś
siłę. Gabriela Krygier-Bernacka.
No i wtedy padł los na mnie, dlatego że zauważyli, że mam dobrą dykcję w śpiewie i przypuszczali, że mogę być też dobrym spikierem. Spikiernia była nieduża, ściany były filcem obite, okna miały okienice też filcem obite, drewniane okienice, żeby nie było nic słychać z ulicy. No i podłoga była też grubo filcem obłożona. Przede mną było okienko nieduże i z prawej strony drugie okienko. Przez to miałam wgląd na dwie duże sale, studia tak zwane. Pierwsze studio było tylko na audycje solowe i kameralne, a druga sala była w kolorze seledynowym i tam były słuchowiska, duże orkiestry grały tam. No a poprzez te dwie sale było znowu okienko do amplifikatorni. Tam od czasu do czasu pokazywała się głowa któregoś z kolegów z amplifikatorni. To też dodawało trochę otuchy, bo oni zawsze byli mile uśmiechnięci. Ja z początku miałam straszną tremę. Byłam sama z tym strasznym mikrofonem, które było w formie takiego wolego oka olbrzymiego. A poza tym miałam po prawej ręce na ścianie umieszczone wszystkie sygnaturki, które też musiałam obsługiwać. No więc wszystko razem. Płyty sama musiałam nagrywać. Każdą płytę ze stoperem w ręku zanotować. No i każdą audycję literacką. I z kochanym za X-em potem się rozliczać.
Zobydali, głos twój mi płynie na powietrznej fali. Jak kwiatem każdym słowem twym się pieszczę. Mów do mnie jeszcze, mów do mnie jeszcze.
Naszym rodzinkiem w radio to był profesor Franciszek Łukasiewicz. Uroczy człowiek. No i każdy wie, że to był muzyk pierwszorzędny i wszyscy go kochali.
Profesor wygłaszał wspaniałe wspomnienia z sal koncertowych. Ja nie wiem, gdzie on się urodził, przypuszczalnie w Galicji, mam wrażenie, bo miał taki zaśpiew. Mówił zresztą kresowym bardzo akcentem.
Dzielem bitwa pod Leniano kończy się pierwszy okres twórczości Verdiego, pozostający pod wpływem uczuć narodowych. Ale w kompozytorze zwycięża artysta i gdy Garibaldi zwraca się do Verdiego o napisanie hymnu narodowego, Verdi odmawia. Co najwyżej zdaje się skłonić do objęcia godności posła do parlamentu.
Na przykład organy się zepsuły w auli i Nowowiejski nie mógł grać, no i byłaby dziura. To ja miałam w biurku nuty, Łukasiewicz był zawsze na miejscu, zapowiadałam krótką przerwę, poszłam po profesora, profesorze, bo auli organy nawaliły, musiał śpiewać. Dobrze, 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 co pani ma, co pani ma? Daję mu tam te moje całe, to już będzie 25 minut, tak, to już będzie 25 minut. Ludzie byli spragnieni muzyki, bo jak nie było na żywo, to wiecznie szły płyty. Rozrywkowo to grali na żywo. Orkiestry wojskowe, miejscowe jakieś zespoły. Wieczorem to przeważnie śpiewały solistki. Łukasiewicz mi wyznaczał dzień, no dwa razy w tygodniu, bo z początku nie mieli takich śpiewaków, którzy byli radiofoniczni. Dopiero sobie dobierali z czasem. Fedyczkowska często śpiewała, bo ona miała bardzo miły głos. Halina Dudziś-Latoszewska, ona tu w operze śpiewała, bo Latoszewski wtedy był dyrektorem opery. Potem Jarochowska, to była żona jakiegoś redaktora, ale ładny głos, taki ciepły mezzosopran. Felicja Krysiewiczowa, to był sopranik taki. Kajetan Kopczyński, o! A Klara Kolfusówna na skrzypcach bardzo często towarzyszyła solistce. A ile kolęd się śpiewało w czasie Gwiazdki, Gieburowski swoimi chłopcami.
Nie sposób było po prostu nie otrzeć się przez radio z tego względu, że życzliwość w stosunku do kolegów i zapotrzebowanie naszego kochanego Franciszka Łukasiewicza to były takie duże, że po prostu mieliśmy wrażenie, że to jest człowiek, który, prawda, je dobry obiad i mu coraz więcej apetyt rośnie.
Koncerty Filipsa odbywały się podczas PWK-i w 1929. One się odbywały co sobotę.
To była wystawa państwowa.
Krajowa wystawa. I odbywały się zawsze co sobotę od godziny 12 do 2 w nocy. Takie utwory rozrywkowe, walce Straussa i różne takie inne podobne utwory.
Gustik Morcinek przychodził z profesorów uniwersytetu, doktor Jedlicki, doktor Kozłowski. Było bardzo dużo miłych redaktorów. Ten Kędzierski Czesław miał audycję dla dzieci.
Wójcio Czesio, tak?
Wójcio Czesio. No kto tam z literatów? Kosidowski Zenon, późniejszy dyrektor. Tak. On też u nas zaczynał. Halina Dębicka, Ewa Bandrowska-Turska, Ada Sari. No a kto śpiewał? Kiepura śpiewał. No nie trzeba o tym zapomnieć. Kiepura to był oryginał. Wszyscy o tym wiedzieli, bo przecież jego niektóre odezwania się w auli przed koncertem był czasem niecenzuralny, ale dla jemu wszystko uchodziło. No to i tak u nas sobie pozwolił na takie zagranie artystyczne. Zażądał bardzo dużej sumy, bo on był bardzo drogim artystą. No więc nasze radio powiedziało, no tyle nie możemy dać. Więc on nonszalancko powiada, a no to ja zrezygnuję w ogóle z opłaty, ale musicie mi odpowiednią reklamę tutaj zrobić. Tak przez całą godzinę go musiałam zapowiadać, coś zawsze zmyśleć, dać jakąś płytę po każdym kłamstwie moim małym, a ja musiałam powiedzieć, że się nie może dostać do nas, bo tłum wielbiciele go oblega, studenci mu wiwatują, już mu guziki poobrywali, no, a on sobie spokojnie po studio chodził i pochwalił mnie, że go doskonale reklamuje.
Nam się o jednej tylko śnie, tą kochać trzeba. Boska jedyna, słodką sama dziecina, jej czary znam i dlatego tylko jej jedyne serce dam. Brunetki, blondytki, jak wszystkie was dziewczynki, całować trzeba.
Półtora kilowata przecież było słyszalne w całej Europie.
Wiem, że były koncerty nocne każdą sobotę od godziny 24 do 2 po północy, prowadzone po polsku i francusku. I te koncerty na tej stacyjce półtora kilowatowej odbierano w całej Europie.
Mała kobietko, czy wiesz, że lusterko twe klamie ci też? Buzia piękna, lecz nienaturalna, to rzecz fatalna, a wiesz mi wie.
Ale były nie tylko koncerty. Ludomir Budziński przeprowadził w 1929 roku pierwszą sportową transmisję z meczu piłki nożnej.
Dzisiaj ludzie wspominają nie tylko powszechną wystawę, ale również jedną z jej niesłychanych atrakcji, jaką było spotkanie mistrza piłkarskiego Holandii, drużyny Philipsa Eindhoven, znakomitej zresztą drużyny, z poznańskim mistrzem piłkarskim Wartą Poznań.
Krzyczał pan?
Jak gol był, to gol naturalnie. 7-2 było. Przecież na boisku to panowało szał. Najwięcej mnie bawiło to, jak po każdym golu koledzy, gracze Warty patrzyli, jak ja tam reaguję. Cześć!
Ale jedno jest pewne, że jak pan prowadził transmisję, to zwyciężaliśmy.
Tak, tak, to było bardzo przyjemne, ale nie wiem, mam wrażenie, że ta transmisja wywarła też wpływ psychiczny na graczy. Zdawali sobie sprawę, że to jednak coś dzisiaj na tym boisku się dzieje nie tak zwyczajnego, nie tak codziennego.
Zali światko muci, zali światko zna. Jeśli raduje smuci, stara piosenka ta.
Ciekawe i bardzo popularne były audycje Buziakiewicza, Silva Rerum. Potem te kąciki radiowe były przyjemne, młodzi literaci. Artur Maria Swinarski był bardzo...
Tak, Artur.
Tak.
Paczyński.
Adolf Nowaczyński.
Właśnie, kiedy się w radio
tworzyło
Poznanie. Doktor
Jedlicki, przecież o nim żeśmy zapomnieli. On miał bardzo często odczyty.
To była obawa, że Poznań nie nasyci programowo radia. Tymczasem, kiedy uruchomiono radio, okazało się, że właśnie przesycić mogło.
Poza tym, czy państwo wiecie, kto jest twórcą dziś popularnych koncertów życzeń, nazwanych przez wszystkie rozgłośnie polskie? Właśnie Bolesław Busiakiewicz, który na poznańską antenę tę właśnie audycję wprowadził w roku 1928.
Ciemne oczy, lecz na pieści mniejsza, a jeszcze ciemniejsze jest wino i krew. I gorętszy od krwi jest mój śpiew, i od wina moja pieśń jest szaleńsza.
Taką noc albo ubić się w winie mi śpiewać i pieśnią pod gwiazdy się wznieść, albo snuć na swych ustach tę pieśń, pocałunkiem dla siebie ją weź.
Pierwszy decydował o programie literackim w Poznańskim Radiu Zdzisław Marynowski.
Ten człowiek właściwie od samego początku wprowadził stałe cykle krytyczno-literackie. Wprowadził cykle poetyckie, wprowadził odczyty popularno-naukowe, związał się zresztą od początku z Towarzystwem Czytelni Ludowych, tak tutaj przecież prężnie działających w całym województwie. Współpracował z nimi od samego początku. To już były właściwie pierwsze dni działalności radia, więc już maj, koniec kwietnia, maj. Tych odczytów w przeciągu pół roku było około 500. Ten teren po odzyskaniu niepodległości skupiał ludzi z różnych środowisk kulturowych i z różnych punktów, no, nazwijmy to, geograficznych. Dlatego też odczyty te, które wprowadził Marynowski od samego początku, były bardzo przemyślane i konsekwentne. One po prostu miały popularyzować wiedzę o regionie. Nie jest to jeszcze tak wyraźne, jak później to robił Kosidowski i Zagadłowicz, bo oczywiście ta akcja była potem zakrojona bardzo szeroko, ale Marynowski tą rzecz zapoczątkował.
Najpiękniejsze wspomnienie mam właśnie z tych czasów, kiedy był Zagadłowicz, bo to były czasy fantastyczne zupełnie. Pan to
Zenon
można powieść
Kosidowski.
Napisać zupełnie. To był człowiek, wie pan, nieprawdopodobnie uroczy. Cygan oczywiście. Artysta, pan nie mógł polegać na tym, że jutro przyjdzie, to on nie przyjdzie na pewno. Ale był błyskotliwy i miał taki duży, taki inspiracyjny wpływ na nas. W ogóle on to naelektryzował, tę atmosferę. To muszę powiedzieć, Zagadłowicz właściwie wprowadził ten element artystyczny do radia. To był dział, który był naszą specjalnością. Środowisko było takie żywe. Roy pisał bardzo dużo, to był aktor zresztą. Pluciński, Pigwa, Gierzabek pisał dużo. Nas wiązało dwie rzeczy, że byliśmy wszyscy literatami, kolegami. I drugie, wiązał nas wspólny entuzjazm, wiara w radio. Wiara w posłannictwo radia.
Słuchowisk w tym czasie oryginalnych nadano z Poznania kilkadziesiąt. No więc Zagadłowicz. Przede wszystkim trzeba tutaj przypomnieć te jego słynne, mogę tak powiedzieć, dlatego że było trzykrotnie powtarzane Nad brzegami Zodiaku. Oratorium o wyraźnych śladach ekspresjonizmu. To słuchowisko wyrastało z fascynacji radiowej, nowego sposobu porozumiewania się i traktowało o porozumieniu człowieka z kosmosem. Tam było właśnie to charakterystyczne dla radia, zresztą to było nie jedyne słuchowisko, ale chyba najlepsze z tych ekspresjonistycznych i z tych zafascynowanych radiem, gdzie tak znamienna i dla poezji była sprawa przekraczania czasu i przestrzeni. To jest w tym słuchowisku bardzo wyraźne. Słuchowisko Kosidowskiego, chciałabym tu wspomnieć o faktomontażach, fonomontażach, różnie je nazywano, które były chyba pierwszą próbą kolażu radiowego. Kosidowski robił to na żywo, nagrywał scenki uliczne, które miały, tak jak on w jednym wywiadzie sugeruje, miały stać się jakimś symbolem czy metaforą pewnych aspektów rzeczywistości. W 1928 roku Kosidowski razem z Januszem Warneckim zakładają zespół dramatyczny Radia Poznańskiego. Do zespołu tego przyjęto 70 osób, więc bardzo dużo. W 1928 roku sprowadził tutaj do Polski z Niemiec jako pierwszą w Polsce tak zwaną maszynę słuchowiskową. Była to jakaś większa katarynka, która tam miała pełno różnych pokręteł, korbek, sznurków do pociągania. Po prostu było to urządzenie wytwarzające efekty akustyczne, ale w ówczesnym czasie była to rewelacja tutaj nie tylko poznańska, ale właśnie dlatego, że Poznań to posiadał, przyjeżdżali z innych stacji właśnie tutaj, żeby skorzystać z tej maszyny słuchowiskowej, bo była ona jedyna. Jeszcze jedna inicjatywa, też z tego okresu, z roku 29. Stanisława Wysocka otwiera Instytut Radiowo-Filmowy. Tu inicjatorem i kierownikiem była Stanisława Wysocka, ale współpracowali Esmanowski, Kosidowski i Zagadłowicz. No, chodziło oczywiście też o wykształcenie współpracowników radia i podobnie jak zrobił to Kosidowski i Warnecki wcześniej, chodziło o aktorów radiowych, wskazanie tej specyfiki. Lata, tak to określmy, Kosidowskiego i Zagadłowicza, to były w tamtym okresie, do roku 30, lata najlepsze radiofonii polskiej.
Była instytucja wymarzona dla popierania młodej twórczości kompozytorskiej.
Stefan Bolesław Poradowski.
Ja pamiętam, co to było za uciecha, jeżeli moje pierwsze kompozycje były wykonane, zresztą albo przeze mnie, czy przez kolegów, prawda, przez radio, i wielkie rzesze słuchaczów spoza Poznania nawet mogły je słyszeć. Jednym z takich utworów, które może mnie utkwiło w pamięci ze względu na przebieg, jaki to miało, to było słuchowisko Pieśń o Rolandzie, którą opracowano u nas jako słuchowisko radiowe. Zresztą dosyć sensacyjne, bo i nawet miała być na tym słuchowisku bitwa, w której Roland zginął. No, najgorzej było właśnie tą bitwę zrobić, bo to nie można było ani w czasie wymierzyć, ani w środkach. I ja wpadłem w ten czas na pomysł, żeby użyć tej metody, którą dzisiaj nadużywają niektórzy młodzi kompozytorzy, mianowicie aleatoryzmu. Porozumiałem się z muzykami, ponieważ ja sam dyrygowałem zespołem, żeby w pewnych momentach grali, improwizowali, ale w pewien określony sposób. No, wyszło to zadziwiająco dobrze, bo później dostawałem z wielu stron zapytania, gdzie by można było to dostać, tą partyturę, dlatego że chciano to u siebie wykonywać. Tutaj wchodzili w rachubę przede wszystkim kierownicy literaccy rozgłośni radiowej w Poznaniu, którzy moim zdaniem jako jedni z pierwszych wypracowali specyfikę radiową, jeżeli chodzi o słuchowiska. Słuchowisko radiowe i udział w nim muzyka czy kompozytora to była dosyć ponętna i pasjonująca rzecz, już nie mówiąc o tym, że można było przy tej okazji zarobić. Zwłaszcza, że trzeba powiedzieć, radio w ten czas dosyć dobrze płaciło za te rzeczy. Jak sobie to dzisiaj uświadomię, to nawet mi się czasami nie chce wierzyć, czy to rzeczywiście tak było, ale tak było. Widocznie jakieś pieniądze na to się znalazły. Jeżeli chodzi o reżyserów, którzy specjalnie zapotrzebowanie na ten typ słuchowisk mieli, prawda, specjalnie z muzyką, no to musiałbym wymienić dwóch. Janusza Warneckiego, który przyszedł do Poznania jako świetny aktor i potem się poświęcił prawie że wyłącznie radiu i tu sobie ustalił pewne metody, które go czynią, że tak powiem, jednym z pionierów specyficznej pracy radiowej. I potem mało może już dziś pamiętany czy znany świetny tenor operowy, profesor liceum jako polonista, pan Stanisław Roy-Siwik. Siwik przeważnie sam pisał słuchowiska, sam je reżyserował, podczas gdy Warnecki przeważnie opracowywał oczywiście rzeczy związane ze światową literaturą, szczególnie z polską. Przypominam sobie za czasów Zdzisława Marnowskiego, który był kierownikiem literackim, specjalnie propagowanym był autorem słowacki. Na tym słowackim jeden młody kompozytor sobie zarobił dobrze, dlatego że słuchowiska słowackiego były dosyć długie, wymagały bardzo urozmaiconej i ciekawej muzyki i to było pole do popisu i dla młodego kompozytora, i dla instrumentalistów. W ogóle okazja dla wszystkich. Emil Zagadowicz był kierownikiem literackim naszego radia po profesorze Błachowskim. Do tej swojej nowej pracy zabrał się z kolosalnym entuzjazmem, zresztą w międzyczasie był dyrektorem artystycznym naszych teatrów, prawda? Do jego tekstu napisałem coś w rodzaju hymnu dla rozgłośni poznańskiej pod tytułem Głośniki Płonące, którą zresztą raz po raz jeszcze chóry dzisiaj śpiewają na męski chór. Bodajże to był jakiś jubileusz pięcioletni czy coś takiego radia i dlatego zachodziła konieczność takiej manifestacji.
Jak Polskie Radio przejęło spółkę akcyjną Poznańskie Radio, to natychmiast wybudowało na 16-kilowatową stację, czyli nową, zamiast 1,5 kilowata, 16 kilowat, czyli 10-krotnie mocniejszą stację.
Która na Cytadeli, potem
na Cytadeli wysoko, zdań. Wysoko, prawda, czyli promieniowanie i zasięg był znacznie, znacznie większy.
Wraz z przekształceniem spółki akcyjnej Radio Poznańskie w rozgłośni Polskiego Radia zmienił się charakter programu, ale Poznań był obecny na antenie ogólnopolskiej. Pojawili się nowi współpracownicy, Arkady Fidler, Aleksander Janta Połczyński. Tworzono nowe cykle, na przykład audycje kasprowiczowskie i nadal wizytówką rozgłośni były słuchowiska. Z Poznaniem zaczęto też kojarzyć gimnastykę poranną, którą prowadził dr Karol Hoffman, a przygrywał mu na fortepianie Franciszek Basikowski.
Dzień dobry Państwu. Zapraszamy wszystkich do codziennej gimnastyki. Dziś następny zestaw ćwiczeń. Proszę powstać. Więc podpór i lewa noga w tył. Potem wyprost nogi prawej, lewa do prawej. Stoimy wyprostowani. Z kolei znowu podpór, teraz prawa noga w tył i wyprost nogi lewej, prawa do lewej postawa. Raz, dwa, trzy.
Przez wszystkie lata silną stroną Poznańskiego Radia była działalność muzyczna, nad którą czuwał profesor Franciszek Łukasiewicz.
Franuś przy całym swoim umiłowaniu sztuki i kultury muzycznej potrafił bardzo krytycznie oceniać ludzi i ich umiejętności. Ale co trzeba też podkreślić u niego, jako wybitny romantyk i znakomity szopenista, o czym nieraz nas przekonywał w czasie swoich audycji solowych, prawda? Potrafił on jednak docenić sztukę modernistyczną, muzykę lekką, którą bardzo lubił, jazz nawet. No, ja mogę ze swojej takiej osobistej bardzo przeszłości przytoczyć tylko taki przykład, że przecież nikt inny jak właśnie Franciszek Łukasiewicz był pierwszym redaktorem muzycznym, który na antenę wprowadził koncerty muzyki lekkiej na organach kinowych, co było swego czasu, no powiedzmy szczerze, jakąś rewolucją.
Tak, oczywiście.
Rewolucją.
Przecież chyba pamiętasz, że Łukasiewicza nieraz w nocy można było Marianne zobaczyć Obst. Najpierw, bo studia były bardzo, prawda, szczelne, jak grał sobie na fortepianie, bo to był jedyny czas dla niego, kiedy mógł swobodnie, prawda, bez ograniczeń ćwiczyć, grać.
Tak, no moja praca bardzo często zmuszała mnie do pozostawania do późnych godzin nocnych. Nieraz wychodziłem, już się żegnałem z portierami, dobranoc, dobranoc, a patrzę, przez dziurkę od klucza z pokoju muzycznego przebija jakiś promyczek światła. Otwieram, patrzę, ja pan profesorze kochany, jeszcze pan nie śpi?
Przyszedł wrzesień 1939 roku. Mieszkanie profesora tuż niedaleko naszej rozgłośni zostało zbombardowane i z ulicy widać było jego ukochany fortepian, który pozostał jakimś cudem na podłodze oderwany. Jak mi potem powiedziano, Franciszek Łukasiewicz poszedł jakimś sposobem, wdrapał się do góry, zasiadł do fortepianu, zagrał trochę na nim, popłakał, pogłaskał go i jak wszyscy pracownicy Polskiego Radia pojechał do Warszawy.
Jeżeli by mógł jeszcze tutaj coś dodać, bo zahaczamy o problem okupacji i problem Warszawy. Ja wraz z całą ekipą radiowców dostałem się do Warszawy w pierwszych dniach września, wtedy, kiedy bombardowanie stolicy było niesłychanie intensywne. Wygłaszał między innymi w niemieckim języku różne pogadanki. Dyrektor muzyczny Polskiego Radia, pan Rudnicki, prosił mnie również w charakterze szofera o udzielenie pomocy, dlatego że nie było ani benzyny, samochody były zablokowane przez wojsko. Także pełniłem dużo funkcji. Otóż nie zapomnę, jak pewnego popołudnia odbywał się właśnie straszliwy nalot i bomby padały tak blisko o kilka domów od studia przy ulicy Zielnej.
Tak, to był ten całodzienny nalot. Od 6 rana do godziny 18 wieczorem. Tak, co kilka minut, prawda,
co kilka minut
bombowce nad sobą i bomby spadały.
I bomby spadały. Otóż niektóre z kobiet, które wtedy były w studio, po prostu dostały ataków, histerii. Dzieci płakały, ludzie się modlili. Po prostu niepokój, jakiś szał ogarniał ludzi. Wszyscy obawiali się, że to może już ostatnia godzina. I właśnie w tym momencie Franciszek Łukasiewicz doszedł do fortepianu, otworzył wieczko, siadł i zaczął wśród huku bomb grać "Jeszcze Polska nie zginęła". I o dziwo zrobiła się wtedy taka cisza, jakby makiem siał. On jednak nie zwątpił.
Rezime. 24 kwietnia 1927 roku na Placu Wolności w Poznaniu umieszczono ogromne gigantofony. Zebrał się tłum. To był pierwszy dzień nadawania programu Poznańskiego Radia. Godzina 12. Słychać tykanie zegara. Rozległ się hejnał z wieży ratuszowej. Przemówił prezydent Poznania Cyryl Ratajski. Wieczorem przeprowadzono transmisję z Teatru Wielkiego Pomsty Jątkowej napisanej przez Bolesława Walek-Walewskiego. Transmisje stały się mocną stroną Poznania. W Radiu Poznańskim rozwinęło się też słuchowisko radiowe, głównie za sprawą Zenona Kosidowskiego i Emila Zegadłowicza. W pierwszych 6 latach samodzielnej działalności Radia Poznańskiego wprowadzono gimnastykę poranną, lekcje tańca, naukę języków obcych, transmisję koncertów. 4 lipca 1931 roku przeprowadzono transmisję z koncertu muzyki polskiej do przeszło 100 rozgłośni europejskich i amerykańskich. Była to pierwsza transmisja za ocean. Takie to były początki Poznańskiego Radia, które towarzyszy wiernie Wielkopolanom już 95 lat. Kłaniam się, Barbara Miczko-Malcher.
Powróćmy jak za dawnych lat, zaczarowany bajek świat. Miłością swoją piękną baśmy życie zmień. Za siódmym morzem z dala stąd znajdziemy czarodziejski ląd. I szczęście da nam każda noc i każdy dzień. I w bajce to nie będzie gdzie cud, że księcia rozkopciuszkiem splugł, że nagle jakiś dobry duch obudził miłość w sercach dwóch. Powróćmy jak za dawnych lat, zaczarowany bajek świat. I w życiu może zdarzyć się cudowna baśń. Thank you.
bajce to nie będzie cukrze księcia los kopciuszkiem splutu, że nagle jakiś dobry duch obudził miłość w sercach dwóch. Powróćmy jak za dawnych lat, zaczarowany bajek świat. I w życiu może zdarzyć się cudowna baśń.